Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Ewa Palicka za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Prawie 40% Polaków ma problemy ze słuchem. Tak wynika z danych zebranych przez ekspertów w ramach ubiegłorocznego Narodowego Testu Słuchu. Rośnie nam zwłaszcza młode pokolenie ludzi głuchych, tak alarmują specjaliści. O tym, czy głośne słuchanie muzyki, spędzanie wielu godzin w słuchawkach może być szkodliwe, a także o nowoczesnych metodach leczenia niedosłuchu, będę rozmawiać z moim gościem, doktorem habilitowanym Andrzejem Skorkiem z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego dzisiaj właśnie zaprosiłam do studia. Witam pana doktora. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, czy aparaty słuchowe w przyszłości mogą się stać tak powszechne, jak na przykład okulary dzisiaj?
Prawdopodobnie tak. Ilość pacjentów, szczególnie w starszym wieku, które mają problemy ze słuchem, które zgłaszają problemy ze słuchem, w ciągu ostatnich kilku lat zdecydowanie rośnie. W związku z tym prawdopodobnie za kilka lat, za kilkanaście lat stosowanie aparatów słuchowych będzie dość powszechne. Będzie dość powszechne i w związku z tym ilość tych pacjentów będzie oczywiście na pewno rosła.
Już teraz sporo osób można spotkać z aparatami, je widać, ale są też takie aparaty, które są wkładane do uszu, prawda? Ten przemysł też się rozwija, są niewidoczne często. Nawet nie wiemy, że osoba może niedosłyszeć.
Oczywiście, wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju niedosłuch mamy. Jeżeli to jest rzeczywiście bardzo duży niedosłuch, to wtedy aparaty z reguły są stosowane w postaci zausznej, czyli sam aparat jest umieszczony w takim zachyłku, który każdy z nas za małżowiną uszną ma. Ten aparat praktycznie jest niewidoczny, on jest w kolorze skóry albo w kolorze włosów. Natomiast część głośnikowa tego aparatu znajduje się w przewodzie słuchowym zewnętrznym, jest połączona praktycznie bezbarwnym takim łącznikiem, którego praktycznie nie widać. Natomiast oczywiście są aparaty słuchowe, które są stosowane szczególnie przy niewielkim niedosłuchu, które można zakładać bezpośrednio do przewodu słuchowego zewnętrznego. Ten aparat praktycznie jest niewidoczny.
A on bardzo zniekształca głos, czyli te dźwięki, które są z zewnątrz? Czy to tak słychać, jak nie wiem, przez głośnik jakiś? Jak to słychać?
W aparacie zwykle, niestety aparat nie jest tak nastawiony, że on odbiera wszystkie dźwięki. On jest nastawiony przede wszystkim na pasmo mowy, czyli ten pacjent nie ma problemów z takim porozumiewaniem się w takim życiu codziennym. Natomiast pewne dźwięki, szczególnie bardzo wysokie dźwięki, szczególnie ptaki śpiewające czy skrzypce grające bardzo cicho i bardzo wysokich dźwiękach, to takie dźwięki niestety mogą być niesłyszane przez tych pacjentów.
Wróćmy może do tego, co jest najgroźniejsze dla słuchu, czego nie lubią nasze uszy.
Zdecydowanie hałasu. To jest największy problem, jeżeli chodzi o pacjentów zdrowych. Hałas, czyli coś, co nas otacza, to jest rzeczywiście poczucie dźwięku, który jest wokół nas, który jest za głośny, który nam przeszkadza, który nam utrudnia porozumiewanie się, który nam utrudnia przebywanie w pomieszczeniach czy też na zewnątrz. To rzeczywiście ten hałas ma bardzo duży i kto wie, czy nie decydujący wpływ na to, że ten słuch u wielu pacjentów się pogarsza. Hałas wokół nas niestety jest na tyle problemem społecznym, że po części się troszkę przyzwyczajamy do tego, że tego hałasu jest wokół nas bardzo dużo i on już po pewnym czasie przestaje nam przeszkadzać.
Taki hałas uliczny to jest właśnie też szkodliwy? No jaka jest dopuszczalna w ogóle norma decybeli do tego, żeby nie uszkodzić uszu, nie uszkodzić
hałas
słuchu?
Jest pojęciem takim prawnomedycznym. Hałas powyżej 85 decybeli to jest taki hałas, który ma swój wymiar prawny, czyli taka osoba, która przebywa w tym hałasie jest zobligowana do tego, żeby stosować różne sposoby ochrony przed hałasem.
A co daje taki hałas? Co to jest na przykład?
Zwykle jest to hałas przemysłowy, ale również niestety hałas, z którym spotykamy się na co dzień. Przede wszystkim głośna muzyka, nierzadko hobby związane z hałasem, czyli strzelanie, czyli słuchanie głośno muzyki, czy uczestnictwo w koncertach. To jest niestety taki hałas, który z czasem może nam trochę przeszkadzać.
Porozmawiamy w takim razie chwilkę na temat tego głośnego słuchania muzyki, bo to dotyczy na pewno wielu z nas, albo naszych krewnych, naszych dzieci, które bardzo lubią słuchać muzyki przez słuchawki właściwie na każdym kroku spotykamy takie osoby na ulicach nawet, idące i słuchające muzyki i mają włożone słuchawki do uszu. Czy to może być niebezpieczne?
Włożone słuchawki do uszu mają tak naprawdę dwa aspekty. Po pierwsze, my zatykamy przewód słuchowy zewnętrzny, który powinien być wypełniony powietrzem. To powietrze powinno się tam wymieniać. W związku z tym, jeżeli bardzo długo nosimy słuchawki douszne albo słuchawki takie na ucho stosowane, słuchawki takie zewnętrzne, to niestety musimy się liczyć z tym, że możemy mieć stany zapalne przewodu słuchowego zewnętrznego. Natomiast drugi aspekt jest taki, że niestety jeżeli słuchamy w tych słuchawkach głośnej muzyki, to niestety z czasem może to doprowadzić do uszkodzenia słuchu. I tutaj jest bardzo osobniczo zmienne. To dla niektórych za głośno to jest ileś tam decybeli, natomiast niektórzy jeszcze to wytrzymują. To wszystko zależy od wieku, oczywiście od sytuacji.
Też wytrzymałości danego człowieka pewnie.
Wytrzymałości danego człowieka.
Bo się zastanawiam, czy jest jakaś norma.
Chorób.
Zastanawiam się właśnie, czy jest jakaś norma, nie wiem, godzin, które można bezpiecznie spędzić z słuchawkami na uszach.
Niestety nie ma, natomiast no, tutaj zdrowy rozsądek jest chyba najlepszym doradcą, jak długo można nosić te słuchawki, czy też te wewnętrzne słuchawki.
Zastanawiam się, czy też nie jest tak, że im bardziej podkręcamy głośność, tym bardziej obniżamy wrażliwość naszych uszu na dźwięk, że musimy słuchać coraz głośniej i głośniej. Jest coś takiego?
To jest zagadnienie niesłychanie trudne, dlatego że jeśli już mamy uszkodzony słuch i ten słuch jest uszkodzony na poziomie takiej części ucha, która przetwarza falę dźwiękową na impuls elektryczny, to jeżeli ten dźwięk już dokonał jakichś spustoszeń w naszej części ucha wewnętrznego, to my obserwujemy taki objaw, przy którym pewne dźwięki, które przez innych są oceniane jako dźwięki już głośne, przez nas jeszcze są niedosłyszone, natomiast później to przełączanie z tego dźwięku, który już słyszymy, jest bardzo raptowne. I nierzadko obserwujemy u takich chorych właśnie tą sytuację, że pewien dźwięk, który wydawał mi się, że jeszcze jest do wytrzymania, to taki dźwięk już może powodować uszkodzenie w obrębie ucha wewnętrznego.
Tak sobie myślę, że każdy z nas też ma takie przeżycia i jakieś przygody na przykład z sąsiadami albo z krewnymi, którzy zdecydowanie dla nas za głośno, nie wiem, słuchają dźwięków z telewizora czy słuchają radia i oni nie słyszą autentycznie, muszą podgłaśniać, co powoduje irytację całej reszty rodziny. To też może być coś wspólnego, jakiś sygnał, że coś nie tak z uszami się dzieje, czy ze skupieniem może bardziej?
Oczywiście, musimy niestety zwracać uwagę na to, dlatego że szczególnie jeżeli mieszkają z nami, przebywają z nami osoby starsze, to rzeczywiście ten poziom słyszenia u nich jest prawdopodobnie zdecydowanie wyższy. W związku z tym oni muszą te swoje, oni wykorzystując to w ten sposób, oni niestety muszą niektóre dźwięki jakby podgłaśnić, żeby słyszeć je wyraźnie. Natomiast generalnie, proszę Państwa, jeżeli zauważymy coś takiego, że osoby, które przebywają razem z nami w pomieszczeniu, jeżeli one podgłaśniają, jeżeli one słuchają dużo głośniej, niż nam się to wydaje normalne, to taką osobę należy namówić na to, żeby skontaktowała się z lekarzem, żeby zrobiła sobie badania słuchu i żeby lekarz zinterpretował te badania słuchu.
603-06-06-06 to numer SMS-owy, na który można przesyłać pytania do gościa, doktora habilitowanego Andrzeja Skorka z Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o słuchu. Porozmawiamy w takim razie, jakie szkody może wyrządzić hałas. Na czym w ogóle polega utrata słuchu? Obumierają nam jakieś komórki? Coś się dzieje w uchu?
Hałas działa bezpośrednio na ucho, ale też działa na centralny układ nerwowy i właściwie punkty uchwytu tego toksycznego, w cudzysłowie, działania hałasu na organizm są w zasadzie te dwa. Natomiast my w uchu mamy różne elementy tego ucha. Jednym z najważniejszych elementów tego ucha jest tak zwane ucho wewnętrzne, które, tak jak już wspomniałem, zamienia falę słuchową, zamienia falę dźwiękową na impuls elektryczny i jeżeli działa hałas na właśnie ten element ucha, zwykle dochodzi do obumierania albo w pewnym sensie uszkodzenia tych komórek, które odpowiadają za słyszenie. Pacjent odczuwa to jako szum uszny, jako pogorszenie słuchu. Natomiast Ucho wewnętrzne to jest taka część ucha, która jest schowana głęboko w kości skroniowej, czyli schowana głęboko w obrębie naszej podstawy czaszki i praktycznie jest ona niewidoczna dla lekarza, niewidoczna w ocenie takiej, w badaniu bezpośrednim pacjenta.
Co się dzieje tak naprawdę w uchu, kiedy zaczyna się ten proces degeneracyjny? Tam te fale nie dochodzą do mózgu, tak? Dźwiękowe po prostu, nie wiem...
Mamy uszkodzony pewien element całej drogi słuchowej. Jeżeli przestaje działać komórka, która odpowiada za to słyszenie, to ta droga dźwiękowa na tym etapie jest przerwana, jest przecięta. Jeżeli ta komórka w wyniku na przykład bardzo, bardzo intensywnego hałasu, jeżeli ta komórka pęknie, ona przestanie działać, to oczywiście my tego dźwięku nie będziemy już słyszeć. Natomiast jeśli ta komórka w pewnym sensie utraci swoje właściwości, nierzadko te właściwości w wyniku terapii, ale też i nierzadko samoistnie one wracają.
Czyli można powiedzieć, że jest to proces odwracalny.
Na pewno, jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z uszkodzeniem, z utratą właściwości tej komórki, to prawdopodobieństwo, że ten słuch wróci, jest. Natomiast jeśli ta komórka przestaje istnieć, to praktycznie przestajemy słyszeć dźwięki.
Mamy pierwsze SMS-y od naszych słuchaczy. Pani Małgosia pisze, czy mogliby Państwo omówić również temat hałasu w szkole? Mierzyłam poziom hałasu podczas przerwy, który niekiedy osiąga prawie 100 decybeli, ale czas ekspozycji jest zbyt krótki dla nauczycieli, więc przepisy nie są łamane. Pytanie, jak podczas takiej przerwy dzieci i nauczyciele mają odpocząć? No to jest pytanie retoryczne rzeczywiście, bo trzeba by było chyba, nie wiem, wysyłać na podwórko dzieciaki, ale to nie przy każdej pogodzie jest możliwe. Kolejna osoba pisze tak. Używam słuchawek wkładanych do ucha od kilku lat. Izoluję się tym w pracy od hałasu. W innych słuchawkach musiałabym hałasem zagłuszać hałas z zewnątrz. Słuchawki z gumowym wkładem izolują i nikt nikomu nie każe głośno słuchać tych hałasów, tu pisze nasza słuchaczka. I tutaj kolejne pytanie.
Bardzo namawiam na to, szczególnie tą panią, żeby bardzo dbała o ten element słuchawki, który jest zakładany bezpośrednio do ucha, dlatego że nierzadko, jeżeli dochodzi do różnego rodzaju zanieczyszczeń, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta pani może mieć stan zapalny przewodu słuchowego zewnętrznego.
Jeśli ta mówi pan o tym
gumowym elemencie wsadzanym bezpośrednio do przewodu słuchowego.
Tutaj kolejne pytanie od naszego słuchacza, pana Piotra. Mam pytanie o krople do usuwania woskowiny w uszach. Jak często ich używać? I zwłaszcza u osób starszych, czy usunięcie zalegającej woskowiny może poprawić słuch i czy jest ten słuch rzeczywiście słabszy ze względu na wiek, pyta słuchacz.
To pytanie w zasadzie zawiera w sobie dwa elementy. Po pierwsze, oczywiście słuch z wiekiem się pogarsza i to dotyczy praktycznie już 20-30-latków, którzy z wiekiem słyszą coraz gorzej. Ta krzywa słyszenia jest coraz gorsza z wiekiem. Natomiast Państwo musicie wiedzieć, że włoszczyna nie jest brudem tak naprawdę. Jest to wydzielina, która jest produkowana bezpośrednio przez skórę przewodu słuchowego zewnętrznego. To nie jest brud, tylko to jest coś, co w pewnym sensie chroni przewód słuchowy zewnętrzny, który normalizuje skórę, normalizuje stan skóry w przewodzie
słuchowym. Muszę tutaj dopytać, bo jedni mają tej woskowiny więcej, drudzy mniej. To jak jest więcej, to jest lepiej, czy jest gorzej? Trzeba się martwić, że mamy na przykład dużo woskowiny?
Myślę, że nie. Niektórzy są blondyni, a niektórzy czarni. Aha, jest tak osobniczo zmienne, że...
Czyli duża ilość woskowiny nie sugeruje, że jest jakaś choroba, jakiś proces patologiczny się odbywa w uchu.
Natomiast proces higieny, proces czyszczenia uszu oczywiście powinien obejmować tą część ucha, która jest uchem zewnętrznym, bo akurat mówimy w tej chwili o uchu zewnętrznym. Przewód słuchowy, małżowina, to są te elementy, które budują tę część ucha. Natomiast, proszę Państwa, to czyszczenie powinno być intensywne, jeżeli chodzi o małżowinę uszną, jeżeli chodzi o te wszystkie widoczne zakamarki. Natomiast przewód słuchowy zewnętrzny, przewód, czyli ten kanał chrzęstno-skórno-kostny, który każdy z nas ma, musimy pamiętać o tym, że jeżeli oczywiście ten przewód słuchowy się zatyka przez włoszczynę, należy ją usunąć. I tu namawiam mimo wszystko na kontakt z lekarzem, a nie na samodzielne usuwanie tej włoszczyny za pomocą patyczków.
No właśnie, bo proszę rozwiać wątpliwości, bo sporo się mówi, że tymi patyczkami nie powinno się manipulować w uszach. Czy to jest prawda, że lepiej jakieś krople właśnie używać?
Na większości patyczków jest taki maleńki znak gdzieś tam z boku schowany, żeby nie używać ich do czyszczenia przewodu słuchowego zewnętrznego. Dlatego, że bardzo często dochodzi do ubijania tej włoszczyny, do przesuwania jej w głąb przewodu słuchowego zewnętrznego. Generalnie do ucha nie powinniśmy nawet w przypadku jakichś tam dolegliwości bólowych wsadzać żadnych ciał obcych, szczególnie jakichś kawałków kwiatków czy jakichś tego typu elementów. Natomiast oczywiście krople do ucha, które mają na celu rozpuszczenie włoszczyny, one generalnie wszystkie bazują na parafinie ciekłej. One troszeczkę są jakby dostosowane do tego, czy ta włoszczyna jest bardziej płynna, czy jest bardziej stała. Natomiast oczywiście takie stosowanie kropli w połączeniu z myciem przewodu słuchowego oczywiście jest w większości przypadków bardzo skuteczne. Natomiast włoszczyna ma tendencję do tego, że sama się usuwa, wypada z przewodu słuchowego.
To mam takie pytanie w związku z tymi patyczkami jeszcze. Czy patyczki mgmerając można sobie uszkodzić mechanicznie coś w uchu?
Niestety tak. Można uszkodzić bezpośrednio przewód słuchowy, ale również można doprowadzić do tego, że włoszczyna przesuwana w głąb przewodu słuchowego może uszkodzić element ucha środkowego, czyli błonę bębenkową. Stosowanie patyczków do czyszczenia przewodów słuchowych zewnętrznych zdecydowanie nie polecamy tego.
To wróćmy w takim razie do wad słuchu. Mówił pan, że zaczynamy ten słuch tracić już nawet w wieku 20 lat. Czyli tak,
Z wiekiem słyszymy coraz gorzej i ten słuch na pewno się pogarsza. I praktycznie im osoba jest starsza, tym ten poziom słyszenia, ten próg słyszenia, jak my to określamy, jest coraz niższy i oczywiście dźwięki powinny być coraz głośniej.
Czyli jeśli na przykład z kilku metrów nie słyszymy szeptu jakiejś osoby, to już powinniśmy się zaniepokoić?
Zdecydowanie tak. Jeżeli szept jest słyszalny tuż przy uchu, a dalej już nie, jeżeli szept jest słyszalny z kilku metrów, a dalej już nie, to taki pacjent powinien być, taka osoba powinna być pacjentem, stać się pacjentem laryngologów.
A jakie są pierwsze objawy u takiej osoby? Co ona sama może zauważyć, że coś się dzieje nie tak z jej słuchem? Czy to da się w ogóle zauważyć? Czy ona musi czekać na to, że inne osoby jej zwrócą uwagę? Że nie wiem, gorzej słyszysz, bo muszę głośniej do ciebie mówić.
I tak. Oczywiście słuch jest czymś takim, co każdy z nas osobniczo, dotyczy każdego z nas bardzo osobniczo. I zwykle jest tak, że pogorszenie słuchu bardzo często jest zauważane przez rodzinę, przez najbliższych, oczywiście przez osobę bezpośrednio zainteresowaną również. Niektóre dźwięki wypadają, niektóre trzeba głośniej słuchać radia, trzeba głośniej podgłaśniać telewizję i to jest taki sygnał, że coś się z tym słuchem dzieje. Czasem sami to zauważamy, ale też i zwracajmy uwagę na to, jak głośno naszych najbliższych musimy się zgłaszać, jeżeli rzeczywiście używamy do tego bardzo głośnej, to wtedy taka osoba powinna znaleźć się pod naszą opieką.
Ja czytając o tych pierwszych objawach dotyczących problemów ze słuchem, wyczytałam, że też mogą się pojawić takie objawy jak szumy uszne, czyli coś tam gdzieś nam szumi, tak, albo nam zatyka ucho. Mamy problem ze zrozumieniem mowy. Niektórych po prostu nie słyszymy, niektórych spółgłosek. Czy to są prawdziwe informacje? Rzeczywiście tak może być?
Szumy uszne to jest rzeczywiście trochę choroba cywilizacyjna, dlatego że w zasadzie coraz więcej mamy pacjentów z szumami usznymi. I co chciałbym szczególnie podkreślić, że jeżeli te szumy dotyczą tylko i wyłącznie jednej strony, to taki pacjent powinien znaleźć się bezwzględnie jak najszybciej u laryngologa, dlatego że to może być jednym z podstawowych pierwszych sygnałów, że coś się dzieje w uchu, w różnych strukturach tego ucha, ale również w obrębie centralnego układu nerwowego. To nierzadko jest pierwszym objawem czegoś, co dzieje się na pograniczu ucha i mózgu.
A to, co to są za szumy? Takie, nie wiem, szumy jak szumi w telewizorze, czy jakieś innego rodzaju szumy? Piski,
każdy,
nie wiem.
Każdy tylko słyszy. Dla nas pojęcie szumów usznych to jest jednostka chorobowa. Natomiast czy pacjenci to odczyniają jako świstanie, jako gwizdy, czy jako buczenie, to jest tak osobniczo zmienne, że niesłychanie trudno to jakoś określić. Natomiast szum uszny jako jednostka chorobowa jest takim sygnałem, który powinien szczególnie uczulić lekarza na to, żeby sprawdzić, jaka jest przyczyna wystąpienia tych szumów.
I mamy kolejne pytanie od naszych słuchaczy. Pisze jeden ze słuchaczy: jestem surferem i ze znajomymi pływamy cały rok. Zimowe sesje trwają około 2 godzin w bardzo zimnej wodzie. Mamy pianki z kapturami, jednak do uszu zawsze dostanie się trochę wody. Surferzy w innych regionach stosują zatyczki do uszu. Czy takie zimne kąpiele mogą być szkodliwe? Może, czy one mogą zaszkodzić uszom?
To też jest trochę taki złożony problem, dlatego że oczywiście jeżeli ucho jest narażone na działanie mrozu, to możemy, to u takich pacjentów nierzadko obserwujemy bóle o charakterze neuralgii, czyli takiego podrażnienia nerwu, który czuciowo unerwia małżowinę uszną, który czuciowo unerwia skórę bocznej powierzchni głowy. I u takich pacjentów nierzadko po ekspozycji na chłód obserwujemy bóle ucha bez jakichkolwiek zmian w badaniu laryngologicznym. Natomiast drugim aspektem przebywania przez dłuższy czas w zimnej wodzie jest tak zwane ucho pływaka, czyli to jest taki stan, przy którym my obserwujemy występowanie takich narośli kostnych w przewodzie słuchowym zewnętrznym, które oczywiście nierzadko blokują nam przewód słuchowy, ale też i zaburzają takie samo oczyszczanie się ucha z woszczyny. W związku z tym należy ucho chronić przed chłodem.
Do Państwa pytań powrócimy po przerwie. Pan doktor habilitowany Andrzej Skorek z Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest z nami w studiu i na pewno na wszystkie odpowie. Teraz za chwilę przerwa reklamowa, a potem wiadomości, a my wracamy do rozmowy za około 5 minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W studiu gość laryngolog, doktor habilitowany Andrzej Skorek z Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o problemach ze słuchem. Jeśli ktoś chce zadać swoje pytanie, czekamy na SMS-y pod numerem 603-06-06-06. Panie doktorze, czy problemy ze słuchem to są problemy tylko starszych ludzi?
No niestety nie, to jest również problem dzieci, problem nierzadko noworodków, problem młodzieży, czyli generalnie jest to dość powszechne schorzenie.
No i właśnie, mamy pytania od naszych słuchaczy, którzy pytają na przykład tak. Pani Elżbieta pisze: mieszkam przy hałaśliwej ulicy, a aby móc spać, muszę używać stoperów do uszu. Czy to prawda, że szczelne, woskowe, plastyczne stopery są szkodliwe przez to, że kilka godzin odcinają dostęp tlenu do ucha?
No jest trochę w tym racji, dlatego że niestety to, co Państwu wspominałem i o tych pewnego rodzaju słuchawkach, które stosujemy, które szczelnie wypełniają przewód słuchowy zewnętrzny, tak samo stopery, które szczelnie zatykają przewód słuchowy zewnętrzny, jest to potencjalne niebezpieczeństwo rozwoju stanu zapalnego przewodu słuchowego, który no, nierzadko wymaga jakiegoś uporczywego leczenia. Dlatego dużo prościej przeprowadzić się, jeżeli jest taka możliwość, jak najdalej od hałaśliwej ulicy.
Albo szczelne okna, może jakieś szczelniejsze.
Albo bardziej szczelne okna.
Pani Wiesława prosi o radę, jaki ma kupić aparat. Mój tata w wieku 86 lat, przy utracie słuchu ponad 70%, ma problemy w skupiskach wśród większej grupy ludzi. Chciałabym mu pomóc, bo jest jeszcze aktywny, a słaby słuch znacznie go ogranicza. Czy są takie aparaty?
Każdy aparat jest dobierany indywidualnie. Bardzo namawiam na kontakt z jedną z firm, który sprzedaje, którym można nabyć taki aparat, dlatego że taki aparat powinien być indywidualnie dostosowany do rodzaju typu niedosłuchu, ale też i troszkę do oczekiwań tych pacjentów.
Mhm. Wróćmy może do naszej rozmowy na temat problemów ze słuchem. Czy odpowiedzialne na przykład mogą być przyjmowane przez człowieka leki za to, że on coraz gorzej słyszy? Mhm.
Niestety jest bardzo dużo czynników, które poza hałasem, które mogą toksycznie wpływać na sam proces słyszenia. I tu jest niestety bardzo dużo leków. Każdy pacjent, co szczególnie podkreślamy, jeżeli mamy do czynienia już z pacjentem, który gorzej słyszy albo nie słyszy na jedno ucho, przy każdym kontakcie z lekarzem, właściwie tuż przed zapisaniem leków, obojętnie czy są to leki na przeziębienie, czy są to leki na nadciśnienie, czy na każdą inną chorobę, taki pacjent powinien informować lekarza o tym, że źle słyszy, dlatego że jest bardzo duża grupa leków, przede wszystkim antybiotyki, przede wszystkim niektóre leki, które działają na nadciśnienie, niektóre leki, które są stosowane w onkologii, niektóre sposoby terapii, które są stosowane w onkologii, to są takie elementy, które mogą działać destrukcyjnie na ucho wewnętrzne, czyli na ten element ucha, który jest ważny w całym procesie słyszenia.
To muszę pana zapytać też o inne elementy, na przykład jakiś właśnie miejski smog czy dym tytoniowy też są szkodliwe? Mogą mieć wpływ na utratę słuchu?
Ucho generalnie składa się z trzech elementów, czyli właściwie z trzech takich... Ten pierwszy element, czyli przewód słuchowy zewnętrzny, to jest te różne czynniki, o których żeśmy mówili, wpływają na stan tego przewodu słuchowego zewnętrznego. Natomiast bardzo ważne w procesie słyszenia jest ucho środkowe. I tutaj niestety na to ma wpływ i różne czynniki środowiskowe, ale też również jakieś procesy zapalne, które dotyczą nierzadko dzieci. Również, jeżeli mamy do czynienia właśnie z procesem zapalnym...
Dzieci często chorują na zapalenie ucha, prawda?
Dzieci często chorują na zapalenie ucha i nie za każdym razem temu zapaleniu ucha towarzyszą dolegliwości bólowe, czy też wyciek z przewodu słuchowego zewnętrznego. Jest taki rodzaj zapalenia ucha, który przede wszystkim chorują dzieci, przy którym ucho generalnie nie boli, natomiast dziecko źle słyszy. I tutaj jest szczególna rola opiekunów, rodziców, żeby wychwycić ten najmniejszy problem ze słyszeniem u dzieci.
Mhm. A częste zapalenie zatok mogą na przykład powodować utratę słuchu?
Jest pewien element ucha środkowego, czyli trąbka słuchowa, która w zasadzie służy do tego, żeby wentylować ucho, żeby wyrównywać ciśnienie atmosferyczne z ciśnieniem, które jest w obrębie jamy bębenkowej. I na sam stan tej trąbki słuchowej bardzo duży wpływ ma generalnie to wszystko, co się dzieje w jamie nosa, czyli przewlekłe procesy zapalne, jakieś zmiany polipowate, ale również czynniki środowiskowe, czyli przebywanie w pyłach, kurzach, smrodach czy jakichś dymach.
Jeśli już jesteśmy przy tych wszystkich dolegliwościach i objawach i po powodach, które mogą spowodować utratę słuchu, to chciałam zapytać jeszcze, co z ciśnieniem w uchu? Czy w uchu jest właśnie jakieś ciśnienie? Bo mamy czasami takie poczucie zatkanego ucha, że związanego właśnie, tak nam się wydaje, że zmianą ciśnienia rzeczywiście to tak jest. Czy to zatkane ucho zawsze nie jest groźne, czy raczej jest groźne?
We wnętrzu ucha środkowego powinno być takie samo ciśnienie, jakie panuje na zewnątrz. I mimo, że te dwie struktury, czyli ucho środkowe i przewód słuchowy zewnętrzny, na tym całym to wszystko, co nas otacza, są oddzielone błoną bębenkową, to między tymi dwoma elementami powinna być równowaga ciśnień. Bardzo często, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że trąbka słuchowa jest zatkana, zablokowana, nieczynna, niedrożna, jeżeli taki pacjent uda się w daleką podróż samolotem albo będzie nurkował gdzieś tam głęboko, albo będzie skakał ze spadochronu, albo będzie doprowadził do takiej sytuacji, przy której te ciśnienie może być pewna dysproporcja między ciśnieniem w uchu środkowym i tym ciśnieniem, które jest na zewnątrz, to może powodować i silne dolegliwości bólowe, a przede wszystkim niedosłuch.
Dobrze, to może trochę pytań od słuchaczy. Czy jedyną metodą leczenia wad słuchu u osób starszych jest kupno aparatu za kilka tysięcy złotych, pyta pan Krzysztof?
Nie. Każdy pacjent powinien, do każdego pacjenta, do każdego ucha tego pacjenta podchodzimy indywidualnie, dlatego że nierzadko jest tak, że główną przyczyną niedosłuchu u tej osoby jest na przykład proces zapalny i wtedy wyleczenie wyleczenie pacjenta z zapalenia ucha, wykonanie nierzadko zabiegu operacyjnego, czy też wykonanie takiego zabiegu operacyjnego, który uruchomi łańcuch kosteczek, czy uruchomi te części ucha, które przewodzą dźwięk, to już jest wystarczające i aparat słuchowy niekoniecznie musi być stosowany.
Kolejny słuchacz pyta, czy można do uszu wlewać wodę utlenioną?
Wszystko zależy od tego, czy mamy całą błonę bębenkową. Jeżeli ta błona bębenkowa nie jest uszkodzona, to oczywiście my nierzadko czyszcząc przewód słuchowy zewnętrzny używamy wody utlenionej. Natomiast jeśli mamy do czynienia z perforacją błony bębenkowej, takiego ucha nie wolno płukać, natomiast czyszczeniem jego powinien zająć się specjalista.
No i właśnie o perforację błony bębenkowej jest kolejne pytanie. Czy po oparzeniu i z perforacją właśnie błony bębenkowej po oparzeniu można się leczyć jeszcze po 12 latach w jakiś sposób chirurgicznie lub farmakologicznie?
Oczywiście można się leczyć chirurgicznie i to namawiam słuchaczy do tego, żeby skorzystali z porady laryngologicznej, dlatego że nierzadko takim pacjentom udaje się pomóc.
Jakie są w ogóle objawy perforacji błony bębenkowej? To jest, rozumiem, perforacja to jest jakaś ona
perforacja
jest nieszczelna, tak?
Perforacja to jest...
Dochodzi do przerwania.
Nic więcej jak otwór, jak dziura w błonie bębenkowej. Jeżeli jest to związane z procesem zapalnym, to zwykle wystąpieniu tej perforacji towarzyszy wyciek z przewodu słuchowego zewnętrznego. Ten wyciek oczywiście pacjent odczuwa jako coś, co mu wycieka z ucha. Natomiast nierzadko u dzieci, u małych dzieci, pierwszym objawem jest to, że rodzice znajdują jakieś zabrudzenia na poduszce, czy sami zauważają ten wyciek.
Jak to się leczy?
To oczywiście wymaga intensywnej diagnostyki, czyli musimy znaleźć przyczynę pęknięcia tej błony bębenkowej. Jeżeli jest to proces zapalny, to oczywiście należy leczyć to tak, jak ostre zapalenie ucha. Natomiast zwykle jest tak, że ta perforacja sama po pewnym czasie się zamyka. Jeśli nie dochodzi do tego, to oczywiście wymaga to leczenia chirurgicznego.
I mamy jeszcze pytanie od pani Agnieszki, która pisze tak, że mam bardzo dużo woskowiny w jednym uchu i tak głęboko się gromadzi, że nie mogę jej doczyścić. Preparaty oparte na olejkach nic nie dają i ja się z tym bardzo niekomfortowo czuję. Jak można inaczej to wyczyścić i wyleczyć?
Tylko
u lekarza chyba.
Namawiam na zaprzyjaźnienie się z laryngologiem.
Czy utrata słuchu, panie doktorze, postępuje gwałtownie czy powoli? Pewnie tak i tak.
Mamy i takie sytuacje. Mamy takie schorzenie, które się nazywa ostrym urazem akustycznym. I to jest rzeczywiście taki uraz, który związany jest z bardzo głośnym dźwiękiem, który rozwija się raptownie. Ten dźwięk to może być taki dźwięk typu wystrzał, typu, nie wiem, przebywanie zbyt bliskie jakiegoś głośnego emitera tego dźwięku. I zwykle, proszę Państwa, taki pacjent, jeżeli stracił słuch po jakimś tam przebywaniu w hałasie, nawet krótkotrwałym, to taki pacjent powinien być traktowany tak, jak pacjent z zawałem serca przez kardiologów. Czyli on powinien jak najszybciej trafić do laryngologa, dlatego że wczesne wdrożenie takiego adekwatnego leczenia nierzadko doprowadza do tego, że takiego pacjenta udaje nam się wyleczyć.
No właśnie, muszę tu przeczytać jeszcze jedno pytanie od słuchaczki, które właśnie wskoczyło mi tutaj w system. Ponad 3 miesiące temu wstałam rano i okazało się, że mam zatkane ucho i prawie nie słyszę. Słuch nie wracał. Po 2 dniach poszłam do lekarza, on wysłał mnie do szpitala, zdiagnozowano u mnie nagłą głuchotę lewego ucha. Przeleczono sterydami, przeszłam sesję w komorze hiperbarycznej. Słuch poprawił się minimalnie. Zrobiłam rezonans magnetyczny głowy, wszystko jest w porządku. Okazało się, że mam też problemy z nadciśnieniem. Jestem teraz leczona, ale czy jest szansa na powrót słuchu? Co mogę jeszcze zrobić, żeby ten słuch wrócił? Pozdrawiam, pisze pani Iwona.
No to jest niezwykle trudny problem, dlatego że oczywiście ten cały proces terapeutyczny, który my wdrażamy u takich pacjentów, czyli podawanie różnego rodzaju leków, zlecanie czy też wysyłanie takich pacjentów do komory hyperbarycznej, podawanie leków witaminowych, podawanie leków, które udrażniają naczynia, udrażniają krążenie w obrębie ucha wewnętrznego. Jeżeli to wszystko zostało przeprowadzone, jeżeli skuteczność tego jest niewielka lub minimalna, to rzeczywiście taki pacjent, niesłychanie trudno pomóc takiemu pacjentowi. Nierzadko jedynym sposobem pomocy jest zaaparatowanie, czyli namówienie pacjenta na to, żeby nosił aparat słuchowy.
No i mamy takie trochę zabawne pytanie, chociaż może dla autorki pani Joanny nie jest zabawne. Czy jest chorobą nadwrażliwość na hałas? Lubię radio nastawione dużo ciszej niż mój mąż. Kto z nas ma problem ze słuchem? Pyta słuchaczka.
No niezwykle trudno to odpowiedzieć.
No właśnie.
Ale nadwrażliwość słuchowa też oczywiście
jest. Jak to jest właśnie? Mężczyźni czy kobiety częściej mają problemy ze słuchem?
Tutaj też chyba nie ma jakichś wielkich różnic. Natomiast nadwrażliwość słuchowa rzeczywiście my obserwujemy nierzadko u pacjentów, którzy... Każdy z nas ma jakiś tam swój próg słyszenia i u niektórych ten próg jest zupełnie inny, nawet jeżeli przebywamy w tych samych środowisku, w tych samych okolicznościach.
Panie doktorze, dużo pytań od naszych słuchaczy dotyczy tego, na jakim etapie ubytku słuchu trzeba się zastanowić nad aparatem. Kiedy, czego już nie słyszymy? Kiedy to, nie wiem, 50%, 60%, mniej trochę? Jak to
znaczy, ja bardzo namawiam państwa, że przed podjęciem decyzji o tego, czy kupujemy aparat, czy nie, żeby zasięgnąć opinii laryngologów, dlatego że nie każdy niedosłuch wymaga zaaparatowania. Nierzadko leczenie zachowawcze albo leczenie chirurgiczne jest takim sposobem terapii, który przynosi ulgę tym pacjentom. Natomiast jeśli już się decydujemy na aparat, też państwa bardzo namawiam, żeby zrobić to w profesjonalnej firmie, dlatego że każdy aparat powinien być indywidualnie dostosowany do rodzaju niedosłuchu, ale też i do oczekiwań pacjenta.
Pacjenci mają prawo do dofinansowania do aparatu jakiegoś?
Aparat jest dofinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia, to jeżeli to ten pacjent otrzyma takie skierowanie na ten aparat słuchowy, to skierowanie wysyła się do Narodowego Funduszu, wtedy jest dofinansowanie do tego aparatu.
Mm-hmm. Mówił pan o tak zwanym urazie akustycznym. Czy słuch utracony w wyniku takiego urazu można przywrócić? Może on wrócić?
Może oczywiście, to... może taki niedosłuch wrócić. I to, o czym wspominała jedna ze słuchaczek, o tym sposobie terapii, której u niej przeprowadzono, podawanie sterydów, podawanie różnych innych leków, komora hyperbaryczna. Nierzadko mamy takich pacjentów, u których ten nagły niedosłuch był związany z pewną czasową dysfunkcją tej komórki słuchowej, która po prostu wraca samoistnie.
Mówił pan, że są narażone zwłaszcza osoby przebywające w pobliżu dużych hałasów, takich nagłych, tak? Czyli
taki
nie wiem, wybuch jest, na przykład jakiś.
Taki hałas jest zdecydowanie bardziej toksyczny dla ucha. Nagły wybuch, nagły, bardzo głośny, nagły wystrzał, czyli taka sytuacja, która no nierzadko na przykład towarzyszy takim osobom, które mają jakieś swoje hobby związane z hałasem.
I tutaj bardzo namawiam. Myśliwi, tak?
Na przykład myśliwi. I tu bardzo namawiam, żeby jednak korzystać z różnych sposobów ochrony uszu, jeżeli strzelamy, jeżeli mamy takie hobby.
A jeśli jesteśmy na koncercie, stoimy gdzieś w okolicach głośników i nagle nastąpi silny wybuch dźwięku, bo nie wiem nawet jak to nazwać, powiedzmy, i to prosto w nasze ucho, to co powinniśmy zrobić w takim razie? Bo pewnie nie będziemy nic słyszeć po takim, przez jakiś moment przynajmniej, czy to może być dłużej też?
Taki, proszę państwa, taki nagle działający hałas jest niesłychanie niebezpieczny i jeżeli takie coś zaobserwujemy, w zasadzie powinniśmy opuścić salę. I jeżeli te dolegliwości nie ustępują w ciągu kilku minut, kilku godzin, to powinniśmy skorzystać z porady laryngologicznej.
A co się dzieje w takim uchu? Dochodzi do jakichś uszkodzeń właśnie w uchu wewnętrznym?
Jeżeli mamy do czynienia z takim wystrzałem, to ten wystrzał ma jakby w sobie dwa elementy. Jeden to jest taki element ciśnieniowy. Może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej, ale drugi to jest ten, o którym już wspominałem, czyli uszkodzenie ucha wewnętrznego, takich elementów ucha wewnętrznego. Jeżeli to jest czasowa dysfunkcja, czyli jakby czasowe wyłączenie tej działalności, tej komórki słuchowej, to oczywiście może to wrócić. Natomiast jeżeli ta komórka jest zniszczona, prawdopodobieństwo, że to wszystko wróci, jest niestety niewielkie.
I mamy tutaj kolejny SMS od naszych słuchaczy, panie doktorze. Jestem muzykiem orkiestrowym, mam 40 lat i w badaniu audio wyszło, że mam niedosłuch na częstotliwości 4000 Hz, ale lekarz stwierdził, że mieści się to w normie. Martwię się, ponieważ słuch jest dla mnie niezbędny do pracy zawodowej, a jestem stale narażona na hałas w pracy. Co robić, pyta słuchaczka. W korkach grać?
Niezwykle trudno, jeżeli ta pani będzie grała w korkach, na pewno nie będzie słyszała wszystkiego. Natomiast no, rzeczywiście nierzadko, proszę państwa, jeżeli mamy pracę szczególnie związaną z bardzo dużym wykorzystaniem naszego słuchu, to no, nierzadko trzeba się, i ten słuch jest uszkodzony w wyniku działania jakichś tam czynników zewnętrznych, no nierzadko powinniśmy zastanowić się nad tym, czy nie zmienić swojej profesji.
I jeszcze pytanie od pani Kasi. Czy powinno niepokoić wrażenie wysokiego ciśnienia w uszach? Wrażenie, pisze słuchaczka. Uczucie to podobne jest do rozsadzania uszu od środka.
Najprawdopodobniej jest to związane z pewną dysfunkcją trąbki słuchowej, o której już wspominałem. Czyli prawdopodobnie tu należy szukać przyczyny tych dolegliwości. Zwykle jest tak, że taki pacjent paradoksalnie wymaga bardzo intensywnego leczenia jamy nosa, czy też części nosowej gardła, czy takiego elementu gardła, a niekoniecznie od razu ucha.
I jeszcze pytanie od pani Kamy, która mówi, co może być przyczyną, mam takie uczucie, że swędzi mi ucho w środku. To może być jakiś objaw chyba alergiczny też, prawda?
Może to być związane z jakimś procesem zapalnym, który dzieje się w przewodzie słuchowym. Może to być związane oczywiście z jakimiś tam elementami uczuleniowymi, ale należy przede wszystkim skupić się jakby na przewodzie słuchowym zewnętrznym i tutaj stosować ewentualne leki.
Dobrze, to na koniec, panie doktorze, jeszcze chciałam pana zapytać o badania, jakie powinno się wykonać. Na czym one polegają? Jak diagnozuje się wady słuchu u osób, które zauważą u siebie jakieś problemy ze słyszeniem? Czy można w ogóle wychwycić te problemy wcześniej i im zapobiec? Znaczy przedłużyć ten czas, kiedy będziemy dobrze słyszeli?
Każde badanie poziomu słyszenia musi rozpocząć się od oceny przewodu słuchowego zewnętrznego, dlatego że dopiero czyste odwłoszczyny ucho, właściwie bez jakichkolwiek elementów, które się tam znajduje, to takie badanie jest miarodajne. Po drugie, każde z tych badań powinno być wykonywane najlepiej w komorze ciszy, czyli w takim miejscu, w którym rzeczywiście jesteśmy w pewnym sensie odcięci od tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Praktycznie niedopuszczalne jest badanie u osób, badanie słuchu w jakimś pomieszczeniu bezpośrednio przy ulicy albo bezpośrednio przy jakiejś uruchliwej ulicy.
Gdzie mogą docierać dźwięki, tak?
Dlatego, że te dźwięki, to badanie może być właściwie na tyle niemiarodajne, że i przede wszystkim niepowtarzalne, jeżeli chodzi o powtarzalność tego badania i to jest rzeczywiście duży problem. Natomiast te badania słuchu, które my wykonujemy u naszych pacjentów, to jest i badania audiometryczne, czyli my określamy tak jakby próg słyszenia za pomocą słuchawki. Ta słuchawka jest właściwie nałożona na małżowinę uszną, ale też i przytknięta bezpośrednio do kości. Na podstawie różnicy między tymi dwoma poziomami słyszenia my już mamy pewne informacje, gdzie szukać patologii.
Czyli rozumiem, że pacjent jest w słuchawkach i słyszy bądź nie słyszy dźwięki, które są...
Słyszy bądź nie słyszy dźwięki, które są podawane. One są podawane o różnej częstotliwości, o różnej głośności. To badanie jest naprzemienne, raz na jedno ucho, żeby jak najbardziej wyeliminować ten wpływ tych czynników zewnętrznych. Natomiast oczywiście największym problemem jest badanie słuchu u dzieci, których trudno oczekiwać, że to badanie jest obiektywne. Badanie słuchu, przy którym my zakładamy na uszy słuchawki, niestety jest badaniem subiektywnym, czyli pacjent tak naprawdę wyznacza próg słyszenia.
Te badania robi się na podstawie skierowania, rozumiem, i tak, można je zrobić w
naszym szpitalu. Istnieje poradnia audiologiczna, w której te wszystkie badania i te stosowania powszechnego i te bardziej specjalistyczne, wszystko to można wykonać.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wizytę w studio. Doktor habilitowany Andrzej Skorek. Marek z Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był moim i Państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Państwa zapraszam na przyszły czwartek na godzinę 11 na spotkanie z doktorem Jackiem Gwoździewiczem, kierownikiem oddziału ratunkowego w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Bądźcie Państwo zdrowi. Do usłyszenia za tydzień. Wesołych świąt. Joanna Matuszewska.